Rozdział 21. Ostatni etap i cel osiągnięty. Pielgrzymi tymczasem opuścili zaczarowany teren i weszli do ziemi poślubionej, gdzie powietrze było świeże i przyjemne. Ponieważ droga ich wiodła przez sam środek kraju, mogli więc cieszyć się przez pewien czas pobytem w tamtych stronach. Tutaj słyszeli nieustannie śpiew ptaków, podziwiali przepiękne kwiaty, które rosły na każdym kroku, i słuchali świergotu skowronków unoszących się nad polami. W tym kraju słońce świeci we dnie i w nocy, gdyż znajduje się on już poza zasięgiem Doliny Cienia Śmierci. Nie mógł dotrzeć tam i olbrzym rozpacz. Z tego kraju pielgrzymi nawet nie mogli dojrzeć zamku zwątpienia, natomiast było widać miasto, do którego zdążali. Tutaj także spotkali kilku mieszkańców tego miasta, gdyż w tym kraju jaśniejący często przebywają, jako że jest on położony na pograniczu nieba. W tym kraju zostało również odnowione wzajemne ślubowanie oblubienicy i oblubieńca, gdyż podobnie jak oblubieniec weseli się ze swojej oblubienicy, tak Bóg weseli się z nich. Tutaj nie brakowało im ani zboża, ani wina, gdyż znaleźli obfitość tego wszystkiego, czego szukali w czasie całej pielgrzymki. Słyszeli tu już wyraźnie dochodzący z grodu potężny głos mówiących: powiedzcie córce syjońskiej, oto Zbawiciel twój idzie, oto zapłata jego z nim. Tutaj mieszkańcy nazywali ich ludem świętym, odkupionymi pańskimi, ludem wybranym. Gdy przechodzili przez tą ziemię, odczuwali radość znacznie większą niż w krainach bardziej odległych od królestwa, do którego zdążali. Gród, do którego coraz bardziej zbliżali się, zbudowany był z pereł i kosztownych kamieni. Ulice jego były z czystego złota. Chrześcijanie wskutek wrażenia, jakie na nim zrobił widok cudownej chwały tego miasta, skąpanego w blasku słońca, zasłabł z pragnienia, aby już się tam znaleźć. Ufny też kilkakrotnie doznał podobnego osłabienia. Musieli więc obaj na jakiś czas położyć się, wzdychając z powodu swej słabości i wołając: jeśli zobaczycie tego, którego miłuje dusza moja, powiedzcie mu, że on dle wam od miłości. Gdy się jednak nieco wzmocnili i mogli lepiej znosić te słabości, poszli dalej, coraz bardziej zbliżając się do celu swej podróży. Według drogi było dużo sadów, winnic i ogrodów, których stojące otworem bramy zapraszały idących gościńcem do wejścia. Gdy znaleźli się w tej okolicy, spotkał ich na drodze ogrodnik, którego pielgrzymi zapytali, czyją własnością są owe piękne winnice i ogrody. Na to im odpowiedział, że to wszystko jest własnością króla, że ogrody te zostały zasadzone dla jego własnej przyjemności, a także i w tym celu, aby mogli w nich odpocząć i pokrzepić się przechodzący tędy pielgrzymi. Ogrodnik zaprosił ich więc, aby wstąpili do tych winnic i posilili się jagodami winnymi. Pokazał im miejsca, gdzie król zwykł się przechadzać, a również altany, w których lubił przesiadywać. Tam też zatrzymali się na noc i pokrzepili snem. Zauważyłem również w moim śnie, że tym razem więcej niż kiedykolwiek przedtem w czasie całej swojej podróży dużo mówili przez sen. Zauważył to nawet sam ogrodnik i odezwał się do mnie: czemu tak się temu dziwisz? To jest właściwością owoców tych winnic, że sprawiają głęboki, słodki sen, w czasie którego usta uśpionych mówią. Po przebudzeniu pielgrzymi zaczęli przygotowywać się do wejścia do miasta. To cudowne miasto było tak pełne oślepiającego blasku, że mogli się nań patrzeć tylko przy pomocy specjalnie w tym celu przygotowanego przyrządu. Posuwając się naprzód, spotkali dwóch mężów w odzieniu lśniącym jak złoto. twarze ich również jaśniały światłością. Mężowie ci zapytali pielgrzymów, skąd przyszli, a gdy im odpowiedzieli, zapytali ich również, gdzie nocowali, z jakimi spotkali się trudnościami, niebezpieczeństwami, pociechami i przyjemnościami w drodze. I na te pytania pielgrzymi im odpowiedzieli. Wówczas mężowie ci uprzedzili ich o dwóch trudnościach, które muszą jeszcze pokonać, a potem znajdą się w grodzie. Chrześcijanin i jego towarzysz prosili zatem, aby zechcieli pójść z nimi, na co oni zgodzili się. Powiedzieli jednak, że ten ostatni etap muszą wziąć wiarą. Poszli więc razem, aż doszli do miejsca, skąd było już widać bramę. Pomiędzy nimi jednak a bramą znajdowała się rzeka, na której nie było żadnego mostu, po którym by można przejść na drugą stronę. Rzeka ta była bardzo głęboka. Na jej widok pielgrzymów ogarnęło wielkie zdumienie, ale mężowie, którzy im towarzyszyli, powiedzieli: musicie przedostać się przez tą rzekę, inaczej nie dojdziecie do bramy. Pielgrzymi zaczęli dowiadywać się, czy nie ma jakiej innej drogi wiodącej do tej bramy, na co dostali następującą odpowiedź. Owszem, jest jeszcze jedna droga, ale od początku świata do tego czasu tylko dwóm mężom wolno było nią przejść, a mianowicie Enochowi i Eliaszowi. Nie będzie to już dane nikomu więcej, aż do momentu, gdy zabrzmi trąba ostateczna. Pielgrzymi poczuli się bardzo nieszczęśliwi, szczególnie chrześcijanin, i zaczęli rozglądać się na wszystkie strony, ale nie zauważyli niczego, co ułatwiłoby im przejście przez rzekę. Zapytali więc towarzyszących im mężów, czy woda jest wszędzie jednakowo głęboka? Odpowiedzieli, że nie, ale że nie są w stanie im w tej sprawie dopomóc, ponieważ sami stwierdzą, że woda jest płytsza lub głębsza w zależności od ich wiary w króla tego miejsca. Wobec tego pielgrzymi postanowili wejść do wody. Gdy to uczynili, chrześcijanin zaczął tonąć i krzyczeć do swego przyjaciela ufnego: rzeka ogarnęła mnie, wszystkie nawałnice i powodzie twoje zwaliły się na mnie. Na to ufny odpowiedział: bądź dobrej myśli, mój bracie, ja czuję dno pod nogami. Na to znowu chrześcijanin rzekł: ach, mój przyjacielu, boleści śmierci otoczyły mnie wokoło, nie zobaczył kraju, który płynie mlekiem i miodem. W tym momencie na chrześcijanina przypadło wielkie przerażenie i ciemność tak, że nie był w stanie niczego widzieć przed sobą. Stracił prawie zupełnie przytomność i nie mógł sobie przypomnieć ani rozmawiać o tych słodkich pociechach, z którymi się spotkał w czasie swojej pielgrzymki. Wszystkie słowa, które wypowiedział, świadczyły raczej o tym, że w umyśle jego panowało przerażenie, obawa przed utonięciem w tej rzece i przed tym, że nie będzie miał możliwości wejścia przez bramę do grodu. Tutaj również, jak zauważyli to ci, którzy stali obok niego, trapiły go wielce myśli o grzechach, które popełnił już jako pielgrzym, a także i przedtem. Można też było zauważyć, że niepokoiło go pojawienie się rozmaitych zjaw i złych duchów. Wynikało to ze słów, które od czasu do czasu wypowiadał. Ufny miał więc ciężkie zadania, by utrzymać głowę swego brata nad powierzchnią wody. Chwilami bowiem całkowicie znikał pod wodą, po chwili znowu się wynurzał na wpół żywy. Ufny usiłował pocieszać go, mówiąc: bracie, widzę bramę i mężów stojących koło niej, czekających na nas. Chrześcijanin jednak odpowiedział: to na ciebie czekają. Ty byłeś ufnym od chwili, gdy cię poznałem. Takim byłeś i ty, odpowiedział chrześcijaninowi. Ach, bracie, gdybym był w porządku, niewątpliwie powstałby pan, aby mi dopomóc. Ale z powodu moich grzechów zostawił mnie w tym sidle. Wówczas ufny rzekł: mój bracie, całkiem zapomniałeś o tym tekście, w którym jest mowa o niepobożnych. Albowiem nie mają utrapień, zdrowe i tęgie jest ich ciało, nie znają mozołu śmiertelników i nie dotykają się ich ciosy jak innych ludzi. Te utrapienia i boleści, które przechodzisz w tej chwili w wodzie, nie są znakiem, że Bóg cię opuścił. Lecz są ci one dane dla próby, czy przypomnisz sobie, jakie dobrodziejstwo otrzymałeś dotąd z jego rąk i czy będziesz nim żył w twoich uciskach? Chrześcijanin na chwilę zamyślił się, a w tym czasie ufny dodał to słowo: bądź dobrej myśli, Jezus Chrystus cię uzdrawia. Gdy chrześcijanin to usłyszał, zawołał głośno: o, znowu go widzę. Mówi do mnie te słowa: gdy pójdziesz przez wody, będę z tobą, a jeśli przez rzeki, nie zaleją cię. Wtedy obaj nabrali odwagi od tego momentu, aż do chwili, gdy przedostali się na drugą stronę, bruk ich duszy zamilknął jak kamień. Po chwili chrześcijanin poczuł grunt pod nogami, a reszta rzeki, jak się okazało, była płytka. Na brzegu już po drugiej stronie ujrzeli znowu dwie jaśniejące postacie. Mężowie ci czekali tam na nich. Gdy więc pielgrzymi wyszli z wody, oni pozdrowili ich, mówiąc: jesteśmy duchami usługującymi, którzy na posługę bywają posyłani tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie. Poszli więc dalej ku bramie razem z nimi. Musicie zwrócić uwagę na to, że ten gród stał na potężnym wzgórzu, na które pielgrzymi wchodzili jednak z łatwością, ponieważ ci dwaj mężowie trzymali ich pod ręce. W rzece pozostawili swoje szaty śmiertelności, które mieli na sobie, gdy do niej wchodzili. Z wielką lekkością i szybkością szli w górę, chociaż miejsce, na którym były założone fundamenty onego grodu, znajdowało się wysoko ponad chmurami. Poszli przez strefę powietrza, cały czas ze sobą słodko rozmawiając, wielce pocieszeni tym bezpiecznym przeprawieniem się przez rzekę i towarzystwem istot tak pełnych chwały. Idąc drogą, rozmawiali z jaśniejącymi na temat chwały tego grodu. Powiedzieli oni pielgrzymom, że piękna i chwały jego nie da się wypowiedzieć, że tam właśnie jest ta góra Syjon, niebieskie Jeruzalem. Tutaj znajdują się niezliczone tysiące aniołów i duchów sprawiedliwych i doskonałych. Idziecie teraz, mówili, do raju Bożego, gdzie zobaczycie drzewo żywota i gdzie będziecie spożywać jego nigdy niewiędnące owoce. Gdy tam przyjdziecie, otrzymacie białe szaty i każdego dnia przez całą wieczność będziecie chodzić i rozmawiać z królem. Tam nie będziecie już widzieli więcej tych rzeczy, które oglądaliście w niższych okolicach na ziemi, takich jak smutek, choroba, cierpienia i śmierć, albowiem pierwsze rzeczy minęły. Idziecie teraz do Abrahama, Izaaka, Jakuba i proroków, mężów, których Bóg zabrał, aby ich uchronić od gniewu przyszłego, a którzy odpoczywają na łożach swoich. Każdy z nich chodzi w swej sprawiedliwości. Pielgrzymi zapytali wówczas, co będziemy musieli robić w tym świętym miejscu. Na to otrzymali odpowiedź taką: musicie otrzymać pociechę za wszystkie wasze prace i radość, za wszystkie smutki. Zbierzecie plon z tego, coście siali. To jest owoc wszystkich waszych modlitw i łez oraz cierpień, które znosiliście dla miłości króla w waszej drodze. Tam będziecie nosili złote korony i ustawicznie będziecie się cieszyć widokiem osoby i czynów tego, który jest święty, albowiem ujrzycie go tak, jako jest. Tam będziecie mu również ciągle służyli chwałą, wysławianiem i dziękczynieniem temu, któremu pragnęliście służyć w tym świecie pośród wielu trudów powodowanych słabością waszego ciała. Tam wszakże oczy wasze będą rozkoszować się widokiem, uszy zaś słuchaniem głosu potężnego króla. Tam będziecie się cieszyć towarzystwem swoich przyjaciół, którzy przyszli przed wami, a przyjmiecie też z radością wszystkich tych, którzy tam przyjdą po was. Przeobleczeni zostaniecie w chwałę i majestat i posadzeni w pojeździe przygotowanym na to, aby nim jeździł sam król chwały w waszym towarzystwie. Gdy on przyjdzie z dźwiękiem trąby w obłokach, jakoby na skrzydłach wiatru, wy przyjdziecie z nim. Tak jest. Gdy on wyda wyrok na ludzi czy aniołów za nieprawość, wy będziecie również mieli głos, ponieważ byli oni jego, ale też i waszymi wrogami. Gdy zaś powróci do tego grodu przy dźwiękach trąb, to wy przyjdziecie z nim, a tak już na zawsze z panem będziecie. Tak Rozmawiając, zbliżyli się już do bramy, a oto wyszedł na ich spotkanie chufiec niebiańskiego wojska. Spójrz, jak w chwale jadą święci pielgrzymowie, chmury ich powozem gwardią aniołowie. Któż by się dla Pana chętnie nie mozolił, który po wędrówce świętych tak ozdobił? Wówczas towarzyszący pielgrzymom dwa jaśniejący rzekli: oto mężowie, którzy umiłowali swojego Pana, gdy byli na świecie, którzy opuścili wszystko dla Jego świętego imienia. On nas posłał, aby ich przyprowadzić. Przyprowadziliśmy ich więc tutaj, za nimi leży podróż, którą odbywali z pragnieniem, aby móc wejść do grodu i spojrzeć swemu Odkupicielowi w twarz z radością. Odpowiedzi na to ów niebiański chufiec wykrzyknął: błogosławieni, którzy wezwani są na wieczerzę wesela barankowego. Wyszło też na ich spotkanie kilku trębaczy królewskich przyodzianych w białe i lśniące szaty. Ci napełnili całe niebo melodyjnymi, a głośnymi dźwiękami swych trąb. Powitali oni chrześcijanina, jego towarzysze jako przychodzących z ziemi 10 000 000. Witaj! Po przywitaniu niebianie otoczyli ich ze wszystkich stron, aby im niejako służyć za ochronę w czasie przechodzenia przez górne krainy. Przez całą drogę trębacze grali piękne melodie, używając głównie wysokich dźwięków. To wszystko robiło wrażenie, że całe niebo zeszło w dół na ich spotkanie. Szli tak zatem wszyscy razem. Trębacze raz po raz grali, radośnie na nich spoglądając, uśmiechem i gestami dając wyraz swej radości z powodu ich przybycia i przyłączenia do grona niebian. Pielgrzymi byli więc już jak gdyby w niebie, lecz jeszcze zanim weszli, bardzo wzruszył ich widok aniołów i piękny dźwięk trąb. Teraz widzieli już i sam gród, a zdawało im się, że słyszą wszystkie dzwony dzwoniące im na przywitanie. Nade wszystko jednak niezmiernym szczęściem napawała ich myśl o posiadaniu tam własnego, wiekuistego miejsca zamieszkania w takim gronie na całą wieczność. Ach, jakimże piórem albo jakim językiem dałoby się wypowiedzieć ich niewysłowione szczęście. Wreszcie przyszli do bramy niebiańskiego grodu. Gdy przed nią stanęli, zobaczyli w górze napis: błogosławieni, którzy czynią przykazania Jego, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby weszli bramami do miasta. Jeden z jaśniejących polecił im zapukać do bramy. Kiedy to uczynili, ukazali się jacyś mężowie wyglądający z ponad bramy, a byli to Enoch, Mojżesz, Eliasz oraz inni. Tym oznajmiono, że ci oto pielgrzymi przyszli z miasta zagłady, a podróż swą odbyli z miłości, którą żywią dla króla tego miejsca. Następnie każdy z pielgrzymów wręczył im swój zwój pergaminu, który otrzymał na początku podróży. Pergaminy te zostały zaniesione do króla, który po przeczytaniu zapytał: gdzie są ci mężowie? Odpowiedziano mu: i stoją przed bramą. Król rozkazał więc otworzyć bramę, aby wszedł naród sprawiedliwy, który strzeże prawdy. Gdy tylko przekroczyli próg tej bramy, zostali przemienieni i włożono na nich szaty lśniące jak złoto. Podeszli do nich również niebianie, niosący harfy i korony, i wręczyli im je. Harfy, aby na nich ustawicznie wygrywali pieśni chwały, a korony jako oznakę godności. Jeszcze raz, na znak radości, odezwały się wszystkie dzwony w niebiańskim grodzie, a im powiedziano: wejdźcie do radości Pana waszego. Sami ci mężowie śpiewali donośnie pieśń o następujących słowach: siedzącemu na stolicy i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. W momencie, gdy otworzono bramę, aby ich wpuścić, spojrzałem za nimi, aby zobaczyć choć odrobinę z tych rzeczy, które znajdują się wewnątrz grodu. Widziałem, że miasto lśniło jak słońce, ulice były z czystego złota, a chodziło po nich mnóstwo mężów z koronami na głowach, z palmami w ręku, trzymając złote harfy, przy których w turze uwielbiali nieustannie Pana. Były tam również istoty uskrzydlone, które bez przerwy zamieniały między sobą pozdrowienia słowami: Święty, święty, święty jest Pan. Potem bramę zamknięto. Widok ten sprawił, że bardzo zapragnąłem znaleźć się pomiędzy nimi. Gdy się tak przyglądałem tym wszystkim rzeczom, w pewnym momencie odwróciłem się, aby spojrzeć w tył i zobaczyłem ciemnotę podchodzącego do brzegu rzeki. On wszakże prędko się przedostał na drugą stronę, nie ponosząc ani połowy tych trudów, przez które przeszli chrześcijanie i ufny. Trafiło mu się bowiem, że znalazł w tym miejscu pewnego przewoźnika, któremu na imię było Próżna Nadzieja, wraz z łodzią, i ten przewiózł go na drugą stronę. Wtedy on, podobnie jak tych dwóch, którzy szli poprzednio, zaczął wspinać się na wzgórze, aby dojść do bramy, z tą różnicą, że szedł sam. Gdy doszedł do bramy, spojrzał na napis nad nią widniejący i zaczął pukać, sądząc, że dostanie zezwolenie na wejście do wnętrza. Ale mężowie, którzy znajdowali się nad bramą, zapytali go, skąd przyszedł i czego sobie życzy. Na to odpowiedział: jadłem i piłem w obecności króla, gdy ten nauczał w naszym mieście. Zażądali od niego zaświadczenia, aby móc pójść i pokazać je królowi. On więc zaczął go jak gdyby szukać na piersi, ale żadnego oczywiście nie znalazł. Zapytali go więc: czyż żaden nie posiadasz? Ale ciemnota nie odpowiedział na to ani jednym słowem. Powiedziano więc o tym królowi, który nie poszedł nawet, aby go zobaczyć, lecz rozkazał tym dwóm jaśniejącym, którzy towarzyszyli chrześcijaninowi ufnemu w drodze do grodu, aby wyszli przed bramę i ujęli ciemnotę, związali mu ręce i nogi i wyrzucili precz. Wówczas oni wzięli go i zanieśli drogą powietrzną do tych drzwi, które widziałem w zboczu wzgórza, i tam go wrzucili. Zobaczyłem więc, że istnieje droga do piekła nawet od samych bram niebios, tak samo jak istnieje droga wiodąca tam z miasta zagłady. Wreszcie obudziłem się i oto był to sen. Koniec książki Wędrówka pielgrzyma Johna Buniana.